Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na premiera i powołał Radę Ministrów. Co się zmieniło w nowym rządzie? O tym z doktorem Radosławem Poniatem z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Zmienił się tylko premier.
No, nie tylko. Mamy też nowego wicepremiera Besteki.
No
ale
fakt.
Pomijając te dwa transfery, więcej nam obiecano niż w tej chwili zrobiono. Choć jak rozumiem, obiecuje się, że jeszcze się wszyscy zastanowią, zobaczą i może w przyszłości będą się wymieniać.
No właśnie, bo teraz będzie taki miesiąc prawdy, czy półtora miesiąca prawdy dla ministrów. Tak przynajmniej rozumiem to te wszystkie zapowiedzi.
Znaczy, prawda jest taka, że wszyscy rozumiemy, że premier tutaj będzie ostatnią osobą, która podejmuje decyzję, więc to jest pytanie, jak w okolicach świątecznych będzie działał premier prawdziwy, czyli prezes Kaczyński, decydując, no właśnie, czy uważa, że kogoś powinno się wymienić, czy nie. Bo tak samo jak poprzednia pani premier, no, nie była szczególnie decyzyjna w sprawach personalnych, a pewnie i wielu innych. Tak samo zakładam, że będzie dokładnie podobna sytuacja obowiązywała teraz.
To jaka jest ta sieć powiązań, skoro te układy personalne są tak silne, skoro tak niewiele można zmienić?
Znaczy, można zmienić wszystko. To jest też charakterystyczna cecha. Zresztą nie tylko PiSu, bo PO miała bardzo podobną strukturę. To znaczy w rzeczywistości partie, które można chyba nazwać wodzowskimi, to znaczy partie z bardzo silną pozycją szefa i prawie nikim innym, łatwo wymieniają sobie głównych graczy, ministrów. Sam fakt, że człowiek, który był ważnym człowiekiem w jednym rządzie jednej partii, może za chwilę pojawiać się w drugim, nikt się nawet tym nie interesuje, pokazuje, jak właśnie elastyczna jest ta struktura personalna. Natomiast pytanie jest podstawowe, to znaczy, kogo chce wymienić prezes, jaką on ma wizję funkcjonowania tego rządu i co on chce zrobić dalej. I wtedy wszystko nagle się zacznie dostosowywać. To być może są dwie czy trzy osoby tak naprawdę w rządzie, których premier z większym trudem mógłby wymienić, to znaczy takie osoby, które mają jakieś własne zaplecze polityczne. Cała reszta jest po prostu układanką, którą prezes w każdej chwili może powymieniać tak, jak mu się podoba.
No ale to nie służy dobrze budowaniu karier personalnych, nie służy merytokracji, tak bym to nazwał.
Znaczy to, że to nie służy budowaniu karier jest zapewne dobre z punktu widzenia szefa całego systemu, ponieważ to oznacza, że nie ma rzeczywistych konkurentów, którzy mogą mu zagrozić. I jeszcze raz przypominam, że to jest rzeczywistość w Polsce już od pewnego czasu, bo to nie tylko PiS, ale wcześniej także PO, a wcześniej także PiS miał dokładnie ten sam system. To znaczy prawie każdy może być wymieniony poza szefem partii, bo tego nie można zrobić. Więc nie buduje to karier, nie buduje to silnych pozycji polityków, ale buduje na pewno silną pozycję jednego polityka, który może bezproblemowo wpływać na to, co funkcjonuje na poziomie kraju.
Ale to już kiedyś przeżyliśmy w historii.
To jest problem. To znaczy też na to wielokrotnie badacze, nawet tacy związani z PiS-em, czy gdyby obserwujący to wewnętrzne działanie Prawa i Sprawiedliwości, zwracali uwagę, że mamy podobny system do takiego systemu dawnego. To znaczy władza dzieli i rządzi. To znaczy klasyczny przykład, mamy ministra finansów, no obecnie już premiera, ale równocześnie wicepremierem nadzorującym gospodarkę jest Piotr Gliński. Znaczy jest taki nieustaniający system, że do każdej rzeczy jest co najmniej dwóch ludzi, których głównym zadaniem jest to, żeby siebie pilnować. Ty odpowiadasz za gospodarkę, ale ty ją nadzorujesz. Ty jesteś szefem telewizji, ale nie masz wpływu na tamto. Tutaj jest rada i ten system takiego ciągłego podziału władzy, podziału kompetencji sprawia, że oczywiście w każdym krytycznym momencie trzeba wrócić do źródła władzy, czyli do prezesa partii, z pytaniem, to która część ma rację. Więc znowu, z punktu widzenia rządzenia partią, to jest bardzo wygodne. Nie ma nikogo, kto jest samodzielny. Każdy boi się swojego wroga, który został mu celowo stworzony systemowo. Natomiast w kontekście rządzenia państwem oczywiście to oznacza masę przestojów, masę napięć, decyzji rozstrzyganych nie na zasadzie merytokratycznej, tylko na zasadzie tego, kto w tej chwili miał za silną pozycję w regionie, albo trzeba go było właśnie zbić do jakiegoś mniejszego, wygodniejszego rozmiaru. Więc dla rządzenia to jest trudne, znaczy rządzenie to ułatwia, natomiast rzeczywiste rządzenie państwem to zdecydowanie utrudnia.
Ale coraz trudniej te decyzje rozumie elektorat. Bo tutaj mamy taki rozdźwięk. Pani premier miała bardzo wysokie notowania, to trzeba jej przyznać. Miała spory elektorat ludzi doceniających ją i raptem to się zmieniło.
To nie jest
głos
problem.
Głos elektoratu nie był istotny.
Tak naprawdę to nie jest problem. To znaczy, po pierwsze, po to są speed doktorzy, żeby za chwilę wyciągnąć historię, że pani premier miała syna księdza, więc tutaj mamy człowieka, który jest bardzo religijny. Więc jakby buduje się podobne narracje, które mają zastępować jedno drugim. Ale kluczowa sprawa jest inna. Znaczy, no dobrze, powiedzmy, że elektorat jest rozczarowany tym, że odeszła ukochana, czy ceniona przez niego pani premier, którą ileś lat temu nawet o niej nie słyszał, no ale przez ostatnie dwa lata z wysiłkiem ją stworzono jako taką osobę bardzo sympatyczną. No i na kogo innego ten elektorat zagłosuje? To znaczy, paradoks polega na tym, że ci ludzie nie przejdą przecież nagle głosować na Nowoczesną, na Platformę, czy na coś innego. Jeśli nie pojawi się inna partia prawicowa, się nie pojawi, bo do tego akurat się dobrze tutaj pilnuje, to ten elektorat na koniec i tak będzie miał albo PiS, albo nie pójście na wybory. To są dwie możliwości, które będą. A zachęcenie do pójścia na wybory będzie robione przed wyborami na zasadzie, jak nas nie będziecie popierali, to no nie wiem, przyjdą jacyś inni, którzy zrobią coś, czego się boimy. Więc PiS jest w dobrej sytuacji, że ten elektorat nawet jak się obrazi, to i tak będzie musiał na niego zagłosować. Nie ma innych grup, no może ktoś w centrum, ale ci ludzie z centrum i tak nie byli wielkimi miłośnikami Szydło, którzy mogą pójść w jakąś inną stronę. I zresztą mamy doświadczenia wcześniejsze. Próby secesji czy separacji z PiSu i stworzenia własnych partii kończyły się zawsze niepowodzeniem. Znaczy Ziobro i inni musieli wrócić, przeprosić i być teraz bardzo grzeczni. Więc tak długo, jak Jarosław Kaczyński kontroluje partię i ma dobry stan zdrowia, to znaczy nikt tam nie walczy już o dziedzictwo po nim, to ten elektorat nie będzie miał innego wyboru, tylko będzie miał PiS.
Czyli mamy strasznie spetryfikowaną scenę polityczną.
Tak, ale to jest znowu coś, co istniało też wcześniej. To znaczy PO tak samo pilnowała przez długi czas, żeby nikt im jej nie wyskoczył. Więc to jest oczywiste z punktu widzenia partii. To jest sensowna gra o kontrolę pewnego fragmentu rynku, który jest po prostu nasz i nikt go nie może zabrać. Natomiast oczywiście na długą metę to będzie problematyczne. To znaczy partie nie reprezentują tak naprawdę elektoratów, tylko elektoraty dostały swój produkt, który muszą wybrać. Jedni mają Coca-Colę, drudzy mają Pepsi-Colę i mają być szczęśliwi.
To na koniec pytanie zasadnicze. To kiedy prezes Jarosław Kaczyński przejmie stery rządów?
Przecież już je ma.
Nie no, ma oczywiście, ale tak symbolicznie, żeby można było napisać pan premier.
Po pierwsze już był, więc to ma w encyklopedii załatwione i tytulaturze zapewne czasami się to używa gdzieś wewnętrznie. Nie sądzę, żeby mu się chciało. Znaczy on ma 68 lat. Nie mówię, że to jeszcze nie jest wiek, kiedy można różne rzeczy robić, ale taka codzienna praca administracyjna w rządzie być może wcale mu nie musi już odpowiadać. Wygodniej jest być właśnie tym arbitrem, który decyduje, kiedy chce, a kiedy nie chce, to mówi, no to przecież prawa premiera, co się do mnie czepiacie. Więc ma dużo wolności wynikającej z tego, że nie jest w rządzie, a równocześnie całą władzę wynikającą z tego, że rząd mu podlega. Więc idealna sytuacja.
Dziękuję.
I raczej się nie lubi pięknych dywanów.
Dziękujemy bardzo. Z doktorem Radosławem Poniatem z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiał Lech Pilarski.